Dzień dobry, moi drodzy, niezwykle się cieszę, że możemy się spotkać po raz kolejny we vlogu w jego odsłonie Q&A i będzie dzisiaj superancki odcinek. Kochani, jakiś czas temu wypuściłem taki odcinek pod tytułem Czy katolik może popierać kompromis aborcyjny? Dostałem po tym odcinku trochę wiadomości od takich moich przyjaciół, bardzo mi tam przychylnych i tak dalej, którzy pisali: ojcze, ale po co, przecież będzie sieczka, będzie dyskusja taka niedobra, na pewno zrobią z ciebie aborcjonistę i tak dalej, po coś ten kij tam wsadzał w to mrowisko. Jak jaż się niezwykle cieszę, że to się stało. Dlatego, że miałem nadzieję, że coś się stanie, trochę w to nie wierzyłem, ale miałem nadzieję i się stało. I właśnie o tym będzie dzisiejszy odcinek i on będzie, jestem przekonany, naprawdę bardzo fajny. Czołóweczka i gadanko. Moi drodzy, moi mili, witam was najserdeczniej w tym odcinku. To będzie prawdopodobnie dosyć długi odcinek, ale myślę, że w ogóle będzie fajowy. Moi drodzy, dlaczego wam mówiłem na początku, że się cieszę z tego, że nagrałem tam ten odcinek i tak dalej, i tak dalej? To nie była oczywiście żadna prowokacja, bo tam wyraziłem to, co naprawdę myślę, ale miałem głęboką nadzieję, że może się uda zrobić coś niemożliwego, czyli uda się zrobić normalną, kulturalną, a co najważniejsze, pełną miłości, rozmowę w kościele. Kochani, jakiś czas temu miałem takie wrażenie, mnie ogarnęło, oczywiście to nie jest żadne nowum, nie? Że Kościół stał się po prostu obrzydliwym miejscem, jeżeli chodzi o nasze rozmowy. Nie chodzi już nawet o Kościół i tam tych spodach Kościoła, nie? Gdzie się tam po prostu kłócimy, żremy, robimy wyklęcia i tak dalej, ale że my w Kościele po prostu jesteśmy tak ohydni dla siebie, że to głowa mała. I miałem taką cichą nadzieję, a może jak powiem odcinek w normalny sposób, przedstawię jakieś stanowisko, może ktoś odpowie jakoś normalnie. Udało się! Moi drodzy, wydarzyła się rzecz niebywała, zaraz o niej powiem. Otóż, na ten mój odcinek oczywiście były różnego rodzaju odpowiedzi. Wyróżnię teraz, przepraszam za ten długi wstęp, bo będę teraz trochę takich rzeczy mówił ogólnych, ale myślę, że to jest bardzo potrzebne i ważne. Pojawiły się 4 rodzaje odpowiedzi na ten mój odcinek. 3 są do wyrzucenia, tylko jeden się do czegoś nadaje. I moją wielką nadzieją jest to, że może byśmy wreszcie zapoczątkowali w Kościele ten czwarty rodzaj rozmowy. Pierwszy rodzaj odpowiedzi, jaki dostałem, to jest po prostu czysty hejt, nie? Podam wam tylko kilka przykładów. Na przykład, szóstaka to chyba w Moskwie wyświęcono. Co oni mają do Moskwy, to ja nie wiem. Szostak to bydle lewackie. Kurde, ze zwierzętami już poszło. Szostak to lewak, któremu woda sodowa uderzyła do głowy. Dla mnie wielkie nie. Otóż uwaga, jeszcze jedna rzecz. Teraz taka, można powiedzieć, nie czysto hejtowo internetowa, bo to wiadomo, że są hejty. Ale pojawiły się też rzeczywiście czysto hejterskie artykuły, jako odpowiedź katolików oczywiście. Na przykład pani Maria Kobylińska, przepraszam, że mówię z nazwiska, ale to są artykuły podpisane nazwiskami tych ludzi, więc rozumiem, że nie są anonimowi. Pani Maria Kobylińska napisała w Gazecie Polskiej, no, że szóstak poparł prawo aborcyjne, przeinacza słowa Jana Pawła II i w ogóle jest heretykiem, którym powinien zająć się Kościół. Uwaga! Z tym pierwszym rodzajem odpowiedzi nigdy nie będę rozmawiał. Nigdy. Nie skreślam oczywiście tych ludzi. Nie skreślam tych dziennikarzy, którzy takie rzeczy piszą. Nie skreślam tych internautów, którzy piszą takie hejty. Ale uwaga, nie będę nigdy na takim poziomie dyskutował. To jest po prostu nie do przyjęcia. To jest pierwszy rodzaj. Drugi rodzaj to jest tak naprawdę ten sam hejt, tylko jest zawoalowany w kulturę nieobraźliwą. Tutaj, przepraszam, odniosę się znowu do konkretnego artykułu. Ukazał się taki artykuł pana Mariusza Dzierżawskiego. To jest jeden chyba z zarządców Fundacji Prawo do Życia, czyli w ogóle ludzi, którzy działają pro-life. W tym artykule nie ma żadnych obraźliwych rzeczy. W sensie ten artykuł nie wyraża się słowami lewak, heretyk i tak dalej, ale są tam słowa tego typu. Ojciec Szóstak powinien doczytać i się nauczyć. Kochani, to jest również czysty hejt. Drogi panie Mariuszu, jeżeli w taki sposób chce pan prowadzić dyskusję z ludźmi z kościoła, gdzie jesteśmy braćmi w kościele, nigdy nie porozmawiamy. Kiedy będzie mnie pan stawiał do roli uczniaka, któremu pan wytłumaczy, jak jest, a ja mam pokornie pokiwać głową, bo pan mi powiedział, że jestem niedouczony, nie będziemy rozmawiać. Po prostu. To jest taki sam hejt jak tamten, tylko pozbawiony obraźliwych słów. Trzeci rodzaj odpowiedzi, która wydawałaby się już taka całkiem normalna i taka całkiem w ogóle okej. Okay. Podam tylko jeden przykład. Proszę wybaczyć, wziąłem jeden komentarz tylko spod filmu pani Weroniki Kostrzewy. To jest przykład, który brzmi... Czekajcie, bo coś mi się tutaj... O, jest. Komentarz taki. Pani Weroniko, dziękuję za mądry i wyważony głos w tej sprawie, a za ojca Adama musimy się wszyscy modlić. Kochani, znowu, zaraz ktoś mi oczywiście powie, o, Szustak nie znosi krytyki, nie wolno powiedzieć o nim żadnego złego słowa. Nie, kochani, w tym komentarzu nie ma hejtu, to prawda. Nie ma złych słów, nie ma, przypuszczam, w ogóle złych chęci do mnie. Ale uwaga, co ono oznacza? Skończyliśmy rozmowę. Ono oznacza, że ta pani uważa, że nie można ze mną porozmawiać, trzeba się tylko za mnie modlić. Jestem już tak skrzywiony, jestem tak... Ona możliwe, że mnie w ogóle kocha w tym, ale ona nie chce ze mną podjąć rozmowy. Uwaga, kochani, takie komentarze również, mimo że one nie są hejtem. Ja, broń Boże, nie mówię, że ta pani zrobiła jakiś hejt, ale takie komentarze kończą rozmowę. Czy też takie bardziej zabawne komentarze, ja wiem, że one już nie miały żadnej złej intencji, na przykład tam pisanie Kostrzewa, Szustak, 1-0. Ja rozumiem, to jest w ogóle zabawne, tylko kochani, co to znaczy? Wtedy my tak naprawdę przestajemy rozmawiać. My przestajemy próbować zobaczyć, że jesteśmy wszyscy po jednej stronie. Otóż uwaga, kiedy jest możliwa rozmowa w Kościele katolickim? Ano możliwa jest wtedy, kiedy zobaczymy, że ja i zaraz dwa głosy, o których powiem, tak naprawdę chodzi nam o to samo. Bo moim największym marzeniem jest sprawić, żeby nigdy nie było więcej ani jednej aborcji na świecie. To jest moje jedno z największych pragnień. Żeby nigdy dzieci nienarodzone z jakiegokolwiek powodu nie były mordowane. Jestem przekonany, że intencją pani Weroniki Kostrzewy jest dokładnie to samo. Jestem przekonany, że intencją pana, przepraszam, potem już nie będę mówił pan, pani, Tomasza Samołyka jest dokładnie to samo. Uwaga. Więc skoro wszyscy w Trójkę chcemy tego samego, a różnimy się, uwaga, drogami dojścia do tego, no to znaczy, że możemy rozmawiać i możemy się kochać i możemy się szanować. Mało tego, możemy ręka w rękę jak bracia i siostry w jednym kościele stanąć, możliwe, że posługując się różnymi metodami i nawet się może nie zgadzając co do tych metod, które robimy, ale przecież walczymy o to samo. I właśnie dlatego chciałbym bardzo serdecznie podziękować pani Weronice Kostrzewie i Tomkowi Samołykowi, dobra, skończę już z tymi paniami i panami, Weronice i Tomkowi, za ich filmy. Kochani, nawet nie wiecie, jak się ucieszyłem, kiedy najpierw zobaczyłem film Weroniki, bo on był chyba pierwszy, a potem, kiedy Tomek Samołyk nagrał te filmy. Kochani, przepraszam, ten wstęp jest bardzo długi, wiem, ale chciałem wam pokazać pewną sytuację, którą sprowokowałem tym filmem i bardzo mi o nią chodziło. Zresztą film może być długi, to mój kanał, jak ktoś nie chce oglądać, to może ma lepsze rzeczy do roboty. Otóż, najpierw takie jeszcze rzeczy ogólne. Po pierwsze, Tomku drogi, Samołyku, chciałbym ci naprawdę z całego serca podziękować za twój film. Twój film jest dla mnie, Tomku, po prostu ideałem odpowiedzi. Ideałem. Tomku, posługujesz się w tym filmie, po pierwsze, zrozumieniem tego, co powiedziałem, czyli absolutnie nie próbujesz mi imputować, że coś powiedziałem innego, to jest piękne, co zrobiłeś, czyli naprawdę wysłuchałeś tego, co powiedziałem, dzięki. Po drugie, nie zgadzasz się z pewnymi kwestiami, jasna sprawa. Przedstawiasz swoje argumenty, wszystkie one dla mnie były zrozumiałe, z większością mnie się nie zgadzam, zaraz będę o tym mówił, w sensie mam inne patrzenie, może nie, że się nie zgadzam, bo to jest dla mnie za mocne słowo, po prostu mam inne patrzenie na różne rzeczywistości, inaczej czytam rzeczywistość, ale przedstawiłeś swoje argumenty w bardzo normalny sposób, nikogo nie obrażając, mało tego, na końcu miałem wrażenie, że byłeś tak po prostu zdenerwowany, żeby mnie tylko nie obrazić, że zacząłeś tam błagać i przepraszać, że w ogóle się odezwałeś. Tomku, przestań, nie! To był fantastyczny film. Po prostu nagrałeś fantastyczny film, gdzie podjąłeś dyskusję z moim patrzeniem na rzeczywistość. Ekstra. Tomku, w ogóle to tak, przepraszam, dygresyjka tylko jeszcze. Dygresja w dygresji w dygresji. Tomku, dziękuję za taki film, który tam kiedyś nagrałeś, nie tam o mnie, gdzie mi tam dziękowałeś. Bardzo to było poruszające i cieszę się, że jeżeli mogłem ci w czymś pomóc, to w ogóle super. Mam w ogóle nadzieję, Tomek, że kiedyś zrobimy Ty łysiejący katolik i ja już całkiem wyłysiały katolik. To jest może tytuł na film. Że zrobimy jakiś film wspólnie kiedyś. Mam taką nadzieję, że nam się uda zrobić jakąś współpracę, bo w ogóle to jest super. Więc Tomku, za twój film bardzo dziękuję. Zaraz się oczywiście odniosę do niektórych argumentów, które tam podniosłeś. Weroniko, za twój film również niezwykle dziękuję. To jest film pełen kultury, tak jak sama powiedziałaś, bez disów, bez hejtu i tak dalej. Natomiast jeżeli mogę, wybacz mi, proszę cię, Weroniko, chciałbym się do dwóch rzeczy przyczepić tylko w tym filmie, bo on był prawie bliski ideału, zabrakło mi tam dwóch rzeczy. Ja mam pewnie wszystkie dalekie od ideału. Więc się przyczepię do dwóch rzeczy. Po pierwsze, Weronika, na początku powiedziałaś takie coś, kiedy powiedziałaś, że będziesz nagrywała film o tym, że się nie zgadzasz ze mną, to wszystko w porządku, to użyłaś takiego słowa i tu bardziej przypuszczam, że to jest bardziej skrót myślowy niż twoja intencja, ale jednak myślę, że musimy uważać na takie słowa. Kiedy uważasz, że z niektórymi rzeczami się nie zgadzasz, inne uważasz, są zmanipulowane.
Postaram się odnieść do tego, co ojciec Adam tam powiedział. Niektóre rzeczy wydaje mi się, że lekko zostały zmanipulowane, z innymi się nie zgadzam, a niektóre są nietrafione.
Dokładnie o to mi chodzi. Weroniko, jeżeli uważasz, że zmanipulowałem jakieś swoje wypowiedzi, no co to znaczy manipulacja? Manipulacja polega na tym, że wiem, jaka jest prawda, na przykład słowa Jana Pawła II, wiem, o czym one tak naprawdę są, ale zmanipulowałem je, czyli świadomie przekręciłem ich znaczenie po to, żeby wyszło na moje. Weroniko, jeżeli naprawdę uważasz, że zmanipulowałem jakieś słowa, no to znowu nie porozmawiamy. bo uważasz mnie po prostu za kłamcę. Ale tak jak rozumiem, prawdopodobnie nie chodziło ci o to. Prawdopodobnie chodziło ci tylko o to, że pewnie po prostu wziąłem w złym kontekście te słowa i zrobiłem to może nieświadomie. Przynajmniej taką mam nadzieję, że tak pomyślałaś. Bo jeżeli naprawdę pomyślałaś, że zmanipulowałem, no to trochę siara. Natomiast druga rzecz, do której też się, Weroniko, mogę przyczepić. Mianowicie, zaczynasz swój film od takiego prostego zdania. Ojciec Szóstak zadał pytanie, czy katolik może popierać kompromis, może być za kompromisem aborcyjnym, i powiedziałaś, ojciec Szóstak twierdzi, że tak.
Czy katolik może popierać kompromis aborcyjny? Ojciec Adam Szóstak ostatnio takie wideo nagrał i wyszło mu, że tak.
Otóż nie. Ojciec Szóstak twierdzi, uwaga, z tamtego filmu.
Czy może popierać kompromis aborcyjny? Nie, nie powinien, ale czasem to jest najlepsze wyjście.
Czyli stwierdził, że nie, tylko może być taka sytuacja, w której to jest jedyne albo najlepsze wyjście. Mało tego, ty sama w swoim filmie powiedziałaś dokładnie takie samo zdanie. O takie.
Dlatego katolik nie może popierać kompromisu aborcyjnego zawsze. Są takie momenty, w których powinien go popierać, są takie nastroje społeczne, w których nie da się nic zrobić, ale to są chwile. Natomiast w ciągłości katolik musi być za życiem i musi dążyć do tego, żeby to było życie chronione.
Czyli de facto nagrałaś film, w którym mówisz o czymś, czego nie powiedziałem, potem wyrażasz swoje stanowisko odwrotne, a tak naprawdę okazuje się, że ono jest takie samo jak moje. No takie mam jakieś wrażenie, jakby po tym, co usłyszałem. Natomiast rozumiem oczywiście, że nie zgadzasz się z pewnymi punktami i podjęłaś strasznie fajną rozmowę na ten temat. Zaraz na to wszystko odpowiem. Kochani, przepraszam, to już jest 11 minut, znaczy u was pewnie krócej, bo to potem powycinam, ale to już jest po prostu 10 minut gadania, a jeszcze się nie wziąłem za temat. Ale co tam, mamy czas, to będzie. Kochani, teraz spróbuję się odnieść do, myślę, 3 albo 4, tak mniej więcej, tych jakby pytań rejonów zapalnych, tak, o których tam rozmawialiśmy. Odniosę się do waszych argumentów przeciwko moim argumentom, nie? Bo myślę, że o to chodzi w tym filmie. No dobrze, moi drodzy, pierwsza sprawa, bo postaram się w takich krótkich postudawkach to wam pokazać. Jak rozumiem, wszyscy się w trójkę zgadzamy co do jednego, czyli zgadzamy się do tego, że aborcja jest zła i byłoby super, gdyby aborcji nie było jak najmniej. Ale różnimy się, że tak powiem, w drodze do zrealizowania tego postulatu. Powołałem się na słowa Jana Pawła II z Evangelium Vitae, gdzie mówiłem o jego wypowiedzi na temat tego, jak parlamentarzysta może głosować, no właśnie, w Sejmie, kiedy ma do czynienia z ustawą szerszą, węższą, i nawet kiedy węższa nie jest taka, jakby chciał, to węższa, mimo że dozwala aborcję, jest lepsza niż szersza. Zarzucacie mi obydwoje, zarówno Tomek, jak i Weronika, znaczy zarzucacie, w sensie mówicie, że źle przeczytałem słowa Jana Pawła II, że według was te słowa odnoszą się do konkretnej sytuacji z 93 roku, kiedy w Sejmie była taka albo inna sytuacja, gdzie właśnie było szerokie prawo aborcyjne i było głosowanie nad wąskim prawem aborcyjnym, co prawda nieograniczające, ale jednak, znaczy nie całkowicie ograniczające, ale jednak, więc wtedy to było uzasadnione, to nie dotyczy sytuacji dzisiejszej. Tak mówi Tomek.
Ten argument ojca Adama Szóstaka, mam wrażenie, został podniesiony przez jakieś niedopatrzenie, bo nie zakładam absolutnie złej woli u ojca. Jestem przekonany, że ojciec Adam Szóstak ma dobrą wolę w swoim działaniu. Zmierzam do tego, że użycie tych słów świętego Jana Pawła II, odnosząc je do obecnego stanu prawnego, jest niedopatrzeniem. Słowa Jana Pawła II odnoszą się bowiem do sytuacji z 1993 roku, nie do obecnej sytuacji.
Otóż tutaj, moi drodzy, dwie proste uwagi. Po pierwsze, jedna uwaga natury ogólnej. Otóż jestem przekonany, że słowa z encykliki jakiejkolwiek nie są słowami tylko i wyłącznie dotyczącymi danej sytuacji polityczno-gospodarczo-ekonomiczno, nie wiem, duchowej w świecie. Jasne, że encykliki powstają w pewnym momencie, aczkolwiek też się nie oszukujmy, że ta encyklika była napisana z uwagi na tamte wybory. Encyklika powstała przynajmniej ze 2 lata po jakby tamtym głosowaniu, więc możliwe, że oczywiście jakiś materiał z rzeczywistości Janowi Pawłowi II pomógł to napisać. To jasne, ale kochani, absolutnie się nie zgadzam z Tomkiem czy z Weroniką, że tamte słowa papieża odnoszą się do tamtej sytuacji i tylko do tamtej sytuacji. Nie. Uważam, że papież w encyklikach, kiedy nawet się posługuje konkretnymi przykładami, to encyklika polega na tym, że ona ma pokazać pewne zasady funkcjonowania w ogóle. Czyli to nie dotyczyło tylko prawa aborcyjnego, kiedy tam papież o tym pisze, chociaż oczywiście encyklika jest właśnie o tym, ale to dotyczy w ogóle pewnych jakby sposobów funkcjonowania katolika w świecie, wobec prawa, wobec instytucji państwowych i tak dalej, i tak dalej. I tam w tej encyklice, jeżeli ją dobrze znacie, wiecie, że papież mówi o tak zwanym prawu stopniowalności. Nie, stąd się w ogóle wziął ten fragment. Nie? Czyli papież mówi, że kiedy się nie da człowieka od razu doprowadzić do czegoś doskonałego, to należy mu towarzyszyć w drodze, zgadzając się na etapy pośrednie, nie dlatego, że ich chcemy, nie dlatego, że one są dla nas docelowe, tylko dlatego, że one zapewniają, że możliwe, że się dalej rozwiniemy. I uwaga, kochani. Otóż ja uważam, że nadal jesteśmy w dokładnie takiej samej sytuacji, w jakiej sytuacji byliśmy w 93 roku. Wiem, tutaj już jest wasze wielkie sprzeciw, bo powiecie nie, bo przecież mamy w tej chwili trzecią opcję. Że nie jest tak jak wtedy, że mieliśmy opcję szeroka aborcja na życzenie, wąska aborcja tylko w tych trzech wypadkach, tylko teraz przecież mamy taką możliwość, powiecie, prawdopodobnie, tak przypuszczam, bo tak słyszę z tego, co mówicie, może źle to czytam, ale tak słyszę. No właśnie, przecież mamy w tej chwili taką partię, która się posługuje wartościami, w sensie rządzącą, nie? Wartościami chrześcijańskimi, no i oni gdyby tylko chcieli, mają większość w Sejmie, mogliby to zrobić. Otóż uwaga, tutaj znowu możemy się różnić oceną rzeczywistości, kochani, ale w moim mniemaniu nie istniejemy wcale w takim systemie prawnym i w takiej sytuacji w Polsce, gdzie jest możliwość przegłosowania ustawy bardziej zakazującej aborcję. Nie wierzę, i to nie jest tylko kwestia wiary, tylko tak czytam rzeczywistość, że PiS się na to odważy. Nie wierzę. Po prostu uważam, że nie ma takiej politycznej możliwości, żeby PiS to zrobił. Nie mówię, że to dobrze. Tylko mówię, że oni tego nie zrobią. Dowód mamy parę lat temu, tak, kiedy dokładnie ta ustawa weszła, jak się okazało, PiS, który mimo, że obiecywał w kampanii wyborczej coś innego, nie zrobił tego. I uwaga, kiedy patrzę na rzeczywistość Polski, aktualnie, ja wiem, możemy powiedzieć, nie wiemy, co będzie za 20 lat, no ale jesteśmy dzisiaj. Kiedy patrzę na rzeczywistość Europy, to nie ma takiej siły politycznej w tej chwili dostępnej, która byłaby w stanie przeprowadzić to prawo. W związku z tym uważam, że ciągłe wrzucanie kolejnych projektów do układu politycznego, który tego nie zmieni, jest po prostu niedobrym działaniem. Jest po prostu działaniem bezcelowym. Ktoś powie, no ale musimy próbować. Ale mamy też rozum, uważam. I uwaga, tu się możemy różnić, rzeczywiście. Ja rozumiem, że możecie patrzeć inaczej, możecie myśleć, że nie, no, że gdybyśmy to jakoś dobrze zalobbowali, gdybyśmy to dobrze ich przekonali, to może by jednak PiS się zgodził. No uważam, że się nie zgodzi. Że ma tyle innych rzeczy do wygrania, nie chcę sobie narobić wrogów. Sam to mówisz, Tomku.
Prawo i Sprawiedliwość swoimi działaniami i zaniechaniami wiele razy dawało sygnał, że jest za utrzymaniem obecnego kompromisu aborcyjnego.
Że po prostu na to się nie zgodzą. W związku z tym lobbowanie w tym kierunku uważam za rzecz bezcelową. To jest po prostu działanie niepotrzebne, dlatego że nie widać dla mnie realistycznej możliwości, żeby to się stało. Gdybym oczywiście był w sytuacji politycznej, gdzie mam rządzącą partię, która ma większość w Sejmie i która mówi, tak, jeżeli tylko zgłosicie projekt zawężenia zakazu aborcyjnego, my go poprzemy, my go przegłosujemy. Kochani, ja będę pierwszy, który poleci w ogóle do Sejmu, żeby to zrobić. Tylko, kochani, nie mamy czegoś takiego. Uważam, że nie jesteśmy w takiej sytuacji. W związku z tym uważam, że nadal jesteśmy w sytuacji, o której mówi Jan Paweł II. Czyli w sytuacji, gdzie mamy szeroki i mamy wąski zakaz aborcyjny i nasze działania do zmniejszenia tego wąskiego po prostu do niczego nie doprowadzą. I tak naprawdę są działaniami niepotrzebnymi, a może wręcz szkodliwymi. Dlaczego? Tutaj jest, kochani, drugi punkt. To jest taki punkt właśnie, o którym zazwyczaj najbardziej się mówi, że tutaj się mylą ci, którzy uważają, że aktualnie nie trzeba by nic ruszać w tym kompromisie aborcyjnym. Wszyscy oczywiście mi zarzucili, że ja się posługuję metodą wahadła, w sensie teorią wahadła i tak dalej. Kochani, po pierwsze, ja się nie posługuję teorią wahadła. Albo może nie tak. Wahadła, ale w innym znaczeniu niż większość uważa. Bo większość z was, kiedy mówi o teorii wahadła, mówi tak, że teoria wahadła polega na tym, że jeżeli teraz przeforsujemy zakaz aborcyjny, to po prostu wkurzymy, tak, lewicę, wkurzymy tam tych wszystkich proaborcjonistów i oni, kiedy dojdą do władzy, no to uchwalą tę oczywiście ustawę. No i wasz argument jest taki, że przecież bez względu na to, co zrobimy, to kiedy lewica dojdzie do władzy, to zrobi. Uwaga, ja się z tym zgadzam. Uwaga, nie o to mi chodzi, kiedy mówię o wahadle. Ja się absolutnie zgadzam z tym, że bez względu na to, co zrobimy teraz, czy będziemy przejść na ten zakaz, czy nie, czy jakiekolwiek wykonamy ruchy, to jeżeli w następnych wyborach lewica uzyska większość w Sejmie, to tak, przeprowadzą liberalizację aborcji. Ja się z tym zgadzam. Tak samo było w Hiszpanii, tak samo było, nie wiem, w Irlandii i tak dalej, nie? Kochani, to nie jest ten argument, ja nie o tym mówiłem. Nie chodzi o coś innego. Ja mówię o teorii wahadła, która polega na ludziach, a nie na rządzie. Mianowicie o co chodzi? Pani Weronika zauważyła jedną rzecz, i to w ogóle jest ciekawe spostrzeżenie. Powiedziała następującą rzecz, jeżeli chodzi o tendencje wśród społeczeństwa, jeżeli chodzi o konserwatyzm względem aborcji, że mamy taki, no, mamy taką tendencję, widać ją w badaniach CBOS-u, czyli nie kościelnych badaniach, tylko po prostu świeckich badaniach, gdzie sprawdza się nastroje społeczne, że mamy linię rzeczywiście wzrostową, albo nie, może nie tak, mamy linię spadkową, jeżeli chodzi właśnie o te kwestie aborcyjne, że ludzie jednak nie chcą aborcji na życzenie i tak dalej. I rzeczywiście, jak się patrzy na wykresy CBOS-u, tak jest.
Ojcze Adamie, kiedy spojrzymy na badania CBOS-u, to od momentu uchwalenia kompromisu aborcyjnego poparcie Polaków dla ochrony życia rośnie. To jest taka krzywa, jest taki PDF z badań CBOS-u od lat 90., co Polacy sądzą o aborcji.
Poza jednym prostym wypadkiem, jakoś o tym pani Weronika, co ja z tą panią, przepraszam, znaczy oczywiście ty jesteś dla mnie godna szacunku, pani Weroniko, ale chodzi mi o to, że no Weronika, no jesteśmy w kościele, jesteśmy braćmi, siostrami. Więc Weronika, dziwnie, że to przywołałaś, a nie przywołałaś najważniejszego momentu tych badań. Otóż moi drodzy, możecie zajrzeć sobie do opisu pod tym filmem, tam załączam linka do strony, żeby to nie było, że tylko sobie wymyślałem, które pokazują bardzo ładną rzecz. Otóż bardzo łatwo zauważyć, co się stało w wyniku wprowadzenia tej próby ustawy, tak, stop aborcji, która miała miejsce no te tam 2 czy 3 lata temu. Jak się zmieniły nastroje społeczne w ciągu 6 miesięcy w związku z tą? Przeczytam wam tylko taki krótki skrót, bo tam możecie sobie zobaczyć w tym opisie więcej. Otóż uwaga. W obu badaniach, badania przeprowadzono w marcu i potem na jesień, nie? Czyli w momencie, kiedy się, zanim się pojawiła ta inicjatywa obywatelska, tak? Stop aborcji. I co się stało 6 miesięcy później w społeczeństwie w związku z tym projektem? W obu badaniach, marzec i jesień, przeciwko możliwości aborcji w sytuacji, gdy kobieta po prostu nie chce mieć dziecka, opowiedziało się 76% badanych przy 13% akceptujących taką możliwość. Jednak za możliwością aborcji, gdy wiadomo, że urodzi się dziecko upośledzone, o to chodziło w tej ustawie, w kwietniu opowiedziało się 53% respondentów przy 30% głosów prezentujących opcję raczej nie, natomiast i zdecydowanie nie, oraz 17% osób, które mieszczą się w kategorii trudno powiedzieć. W październiku, czyli kilka miesięcy później, czyli po całej tej zawierusze, która nastąpiła wtedy, tak? Czyli po tej właśnie kampanii sejmowej, po tych czarnych marszach i tak dalej. W październiku 2016 roku 60% badanych opowiedziało się zdecydowanie tak, lub raczej tak, za możliwością dokonania aborcji, przy 25% przeciwko i 15 osób niezdecydowanych. Co to znaczy, kochani? To nie są oczywiście radykalne zmiany typu 50% społeczeństwa, ale uwaga, przez kilkanaście lat była tendencja, gdzie ludzie mieli coraz bardziej przekonanie, że takiej aborcji nie powinno się dokonywać. Tej z uwagi na chore dziecko, tak? Ludzie coraz bardziej byli przekonani, świadomość społeczna wzrastała, że kiedy dziecko jest chore, to nie należy go zabijać. Uwaga, w ciągu 6 miesięcy tak podskoczył wykres do tych, którzy to popierają. Okazuje się, jak tam przeczytacie, tam jest analiza w tym CBOS-ie, że przede wszystkim utwierdzili się wszyscy ci, którzy byli niezdecydowani, czyli ci, którzy wcześniej mówili, no raczej tak, albo może, czyli byli tacy, że nie wiadomo, to teraz odpowiedzieli zdecydowane tak. Okazuje się, że bezpośredni skutek, uwaga, ja wiem, że to jest tylko bezpośredni skutek, możliwe, że w perspektywie lat będzie inaczej. Oni nie wiem, możliwe, że będzie inaczej. Ale w tej bezpośredniej, jakby krótkim okresie czasu, cała ta ofensywa, którą przeprowadziliśmy, no mówię my jako katolicy, chociaż ja nie miałem z tym nic wspólnego, ale no to jest, ludzie z mojego kościoła to robili, więc ja się z nimi utożsamiam. Czyli przeprowadziliśmy całą tę kampanię właśnie, żeby zrobić stop aborcji. Okazało się, że nastroje społeczne żeśmy pogorszyli. No dokładnie. I kochani, kiedy mówię o wahadle, to mówię o czymś takim. Ja wiem, że kiedy Lewica dojdzie do władzy, to tak czy siak zrobi liberalizację aborcji. To ja mam nadzieję, że możemy zrobić znacznie więcej w społeczeństwie, a nie w partiach, żeby społeczeństwo było bardziej świadome i bardziej chętne, żeby tego nie robić, bo wtedy może to społeczeństwo nie zagłosuje na te partie, które będą miały w programie totalną legalizację aborcji. I może dzięki temu zagłosują na partie, które może nie są za totalnym zakazem, ale są właśnie za kompromisem. I dzięki temu Lewica nie dojdzie do tego, żeby miała większość w Sejmie. Że może nawet wygra wybory, ale może nie będzie miała większości zdolnej do tego, żeby ten zakaz przeprowadzić. Kochani, o to mi tylko chodzi. Uwaga, i tu się możemy oczywiście naprawdę spierać po prostu ile tylko chcemy. Ja w tej chwili tak czytam rzeczywistość. Oto czytam ją w ten sposób, że Nie ma w tej chwili politycznej siły do tego, żeby ten zakaz został wprowadzony, bo PiS tego nie zrobi. Jakże ja bym się chciał mylić? Jak ja bym chciał, żeby po tym filmie napisali do mnie, nie wiem, żeby do mnie prezes napisał, a właśnie, że nie, właśnie, że mówisz o mnie źle i zrobimy tak, nie, kochani. No ale to byłoby najpiękniejsza dla mnie zmiana zdania, jaką tylko mogę sobie wyobrazić, tak? Tylko ja, kiedy patrzę na rzeczywistość w tej chwili polityczną w Polsce, w Europie, nie ma takiej siły politycznej, która byłaby w stanie ten zakaz przeprowadzić. Ktoś mi teraz powie oczywiście, ojciec ma małą wiarę. Nie, nieprawda, nie mam małej wiary. Po prostu staram się patrzeć realistycznie. Dlatego uważam, że jesteśmy nadal w sytuacji, o której mówił Jan Paweł II. Nie mamy trzeciej opcji, że nie będzie w ogóle aborcji. Nie mamy takiej opcji. Uważam, że nadal mamy opcję albo bardzo szeroka, albo doprowadzimy do zmian społecznych, gdzie ludzie będą właśnie protestując przeciwko tym ustawom. Ludzie, nie partie, tylko nastroje społeczne będą coraz bardziej proaborcyjne. I możliwe, że my do tego doprowadzimy tym naszym działaniem. Takie mam diagnozę. Ona się może zmienić. Możliwe, że w ciągu najbliższych 10 lat nagle się okaże, że jesteśmy w zupełnie innej rzeczywistości politycznej, nie? Ale tak jest na ten moment. Matko, jaki ten film będzie długi. Ale co tam, kochani. Jeszcze jedna rzecz, myślę, że bardzo ważna, to też się pojawiło zarówno, myślę, znacznie bardziej u Tomka Samołyka, troszeczkę mniej u Weroniki, ale to jest w ogóle też, myślę, ważny temat, aczkolwiek to jest temat chyba w ogóle na osobny vlog, bo to nie dotyczy tylko tego tematu, tylko w ogóle pewnej zasady w świecie. Mianowicie to prawo, a obyczaje, nie? Tomku, poświęciłeś tam dużo czasu, nie? Takiemu, ja lubię w tobie tą taką pasję, podoba mi się taka twoja gniewność, która tam była, strasznie fajna, gdzie tam po prostu krzyczałeś do kamery, że nie, to właśnie prawo zmienia obyczaje i tak dalej. Głęboko i dogłębnie i całkowicie się nie zgadzam. Uwaga, tutaj chciałbym dwie rzeczy jakby poruszyć w zapatrywaniu się na te sprawy. Często się podnosi, kiedy tam podałem te przykłady, sam mówiłem, że one są nieadekwatne. Uwaga, przykład jest nieadekwatny, tak? U alkoholu, o czymkolwiek innym, tak? I zawsze się oczywiście pojawiły takie głosy, no to w takim razie, skoro ojciec mówi, że prawo nic nie zmienia, to dlaczego nie zakazuje, to dlaczego nie zniesiemy, nie wiem, prawa właśnie nie kradnij i tak dalej. To są argumenty, z którymi się nie zgadzam z jednego prostego powodu. Dlatego, że kochani, są takie rzeczy w społeczeństwach, co do których panuje wspólny konsensus, w sensie, że ludzie się zgadzają, ewentualnie robią coś przeciwko, ale i tak się zgadzają, że to jest złe. Mianowicie, kochani, wszyscy ludzie się zgadzają, że kradzież jest zła. Nie znajdziecie głosów takich politycznych, które będą prowadziły, że słuchajcie, no są kradzieże, które są w ogóle w porządku i w ogóle można trochę kraść, tylko żeby nie za dużo. Nie, kochani, panuje konsensus w społeczeństwie co do tego, że kradzież jest zła i dlatego wprowadzenie prawa o tym, że kradzież jest zła, świeckiego prawa, nie nastręcza żadnych trudności, bo wszyscy mają takie samo zdanie. Zdanie, że nie wolno zabijać człowieka. Uwaga, również panuje konsensus taki sam wśród społeczeństwa, ale powiecie, no przecież aborcja jest morderstwem. Uwaga. Ale tu nie panuje konsensus. I ja nie mówię, że to dobrze, ale nie panuje. Otóż tak, ja uważam, że aborcja jest morderstwem. Jestem przekonany, że człowiek poczęty to jest człowiek i że ma takie same prawa jak człowiek urodzony. Ale uwaga, w społeczeństwie nie panuje konsensus co do tego, że tak jest. Dlatego, że ludzie, którzy chcą aborcji, w sensie zgadzają się na aborcję, mówią, no, że to nie jest morderstwo. Dlatego, kochani, to nie jest to samo. To nie jest to samo, co zniesienie prawa, co do którego wszyscy mają zgodę, a tu jest prawo, co do którego ludzie wcale nie mają zgody co do istoty tego prawa. Tak jak mówię, nie mówię, że się z tym zgadzam i że to jest dobrze, no ale tak jest, to są, kochani, inne rodzaje przypadków prawa. Bo tu mamy konsensus społeczny, a tu nie mamy. Więc odwoływanie się w takim razie znieśmy kradzież, no jest nietrafionym porównaniem. Tak jak może moim nietrafionym był alkohol, znaczy ten porównanie do alkoholu, nie? To jest jakby jedna rzecz. Tutaj, to w sumie nie była jeszcze jedna rzecz, tutaj Tomek mówi taką ciekawą rzecz, może ja to puszczę.
Jak możemy kształtować obyczaje ludzi, mówiąc o aborcji, że to morderstwo, jak oni nam w odpowiedzi mówią, co? Morderstwo? Przecież jest dopuszczone przez prawo w trzech przypadkach. Morderstwo dopuszczone przez prawo w trzech przypadkach? To nie morderstwo. Ot, mają państwo ukształtowane obyczaje.
Otóż, Tomku, powołujesz się na to, że gdyby było jakieś prawo, to ludzie zaczęliby myśleć, że skoro jest takie prawo, to tak jest. Uwaga, no kochani, nie. Znaczy, ja uważam, że nie, Tomku. Uważam, że nie jest tak, że ludzie, którzy mają na przykład inny pogląd, że będą przekonani, że aborcja to nie jest morderstwo, a my wprowadzimy takie prawo i to prawo ich przekona, że oni sobie myślą, skoro wprowadzono to jako prawo, to znaczy, że to jednak jest morderstwo. No nie, takie coś się nie stanie. Jestem przekonany, że takie coś się nie stanie. Jestem przekonany, że ludzie sobie myślą, prawnie zakazali mi czegoś, co ja uważam, że wcale nie jest morderstwem. I tyle. I nie uważam, że ustanawianie prawa zmieni przekonania ludzi. Tutaj jest znacznie teraz większy temat. Muszę go skrótowo potraktować, bo no, to jest na osobny odcinek. Otóż ja naprawdę uważam, że prawo nie zmienia obyczajów. Nie. Tomku, tam się powołujesz na różne argumenty. Myślę, że może zrobię w ogóle o tym osobny film jeszcze, bo to jest ważny temat. Zobacz. Mamy prawa chrześcijańskie w Europie od 2000 lat. No, nie oszukujmy się. Przez prawie 2000 lat prawo państwowe w większości chrześcijańskich krajów w Europie było kształtowane... Przepraszam, muszę się napić trochę, bo mi zaschło. Piję w ogóle herbatę, nie kawę dzisiaj, tak dziwnie. Ale potrzebowałem więcej płynu. Prawo państwowe w Europie przez 2000 lat było kształtowane przez prawo chrześcijańskie, nie? Czyli co można powiedzieć? 2000 lat kształtowania sumień przez prawo chrześcijańskie. No i mamy, co mamy. Kochani, ja nie jestem oczywiście zwolennikiem, że prawo w ogóle nie jest ważne. Ale zupełnie się nie zgadzam z tym, co Tomku mówisz, że najskuteczniejszym narzędziem zmiany obyczajów jest prawo. Nie, Tomku, tak powiedziałeś.
Dlaczego mamy nie korzystać z najmocniejszego, najbardziej skutecznego narzędzia?
Uważam, że nie. Uważam, że prawo jest oczywiście jednym z narzędzi do zmiany obyczajów, natomiast uważałbym, że jest jakieś 15 prawdopodobnie. Mało tego, uważam, że jest to ewangeliczne podejście. Jak się uważnie poczyta świętego Pawła, jak się poczyta Pana Jezusa przede wszystkim, to Pan Jezus zawsze pokazywał, a święty Paweł to w ogóle nazywa. Mówi, że dopóki nie było Pana Jezusa, czyli dopóki nie było nauki, która pokazywała, jak sercem podchodzić do niektórych spraw, to wtedy mówi, rzeczywiście potrzebowaliśmy prawa. Bo prawo było jakby wychowawcą, tak mówi Paweł. I to jest masz też jakby stosunek jakby patrzenia, nie? I rzeczywiście może być tak, że dla części ludzi nie związanych z Kościołem, nie będących z Panem Jezusem, prawo jest w jakimś sensie wychowawcą. Uwaga, ja się z tym zgadzam. Ja nie mówię, że prawo jest w ogóle niepotrzebne. Tylko uważam, że zrównywanie tego w argumencie, który podajecie, że i prawo, i obyczaje, nie, ja bym powiedział obyczaje i trochę prawo. W takim sensie znacznie więcej możemy zrobić poza prawem, niż możemy zrobić w prawie. Tomku, powiedziałeś taką jedną rzecz tam, to było bardzo poruszające, nie? Kiedy mówiłeś, mieć takie tam zarzuty do rządu i tak dalej, tak? Że rząd nie robi tego, co powinien. Ja się w ogóle z tym zgadzam, że nie robi, nie? I że uważasz, że to oni powinni się przede wszystkim ruszyć. Ja uważam, że nie. Że wręcz to, co powiedziałeś, że co ma zmienić taki jeden twój kanał na YouTubie, tam przytoczyłeś też jakiś tam komentarz jakiejś twojej Wicki, która tam napisała też swoje przemyślenia, powiedziałeś, że co taka jedna kobieta może zmienić? Uwaga! Otóż ja właśnie uważam, że takie rzeczy znacznie więcej mogą zmienić, niż to, czy rząd coś zrobi w prawie, czy nie zrobi. Uwaga! To, żebym chciał, żeby też rząd coś zrobił w prawie i żeby prawo było inne, to tak, ale uważam, że to nie zmieni sprawy. Dlatego, że uważam, że znacznie ważniejsze jest to, że my między sobą, kiedy ja się dowiem, że jest kobieta obok mnie, która jest w ciąży i dowiem się, że chcę to dziecko usunąć, to nie chwycę za różaniec tylko i będę się modlił, żeby nie usunęła. Uwaga, już zaraz wiemy, to odsądzą, powiedział, żeby się nie modlić. Oczywiście, że trzeba się modlić. Tylko ja do niej pójdę i powiem, słuchaj, jeżeli jesteś w trudnej sytuacji materialnej, i boisz się bardzo, jak to będzie po urodzeniu tego dziecka, albo twoje dziecko jest chore i boisz się, skąd weźmiesz pieniądze na to, żeby sobie z nim radzić, ja ci pomogę. Uwaga, uważam, że to jest znacznie ważniejsza pomoc i to jest zmiana obyczajów niż to, co zrobi prawo. I gdyby prawo za tym szło, okej, ale uważam, że to jest drugie, trzecie albo czwarte. Mówię, tutaj przepraszam, tak skrótowo o tym mówię, bo o tym trzeba by zrobić pewnie większy odcinek, czyli stosunek prawa do obyczajów, nie? Tak jak ty mówisz, Tomku, uważasz, że prawo jest największym narzędziem zmiany obyczajów. Ja uważam, że jest narzędziem, ale wcale nie jest największym. Uważam, że jest jednym z i gdyby się udało z niego korzystać, okej, ale wcale nie jest niezbędne. Uważam, że znacznie więcej możemy zrobić poza prawem, znaczy nie chodzi mi wbrew prawu, nie? Tylko jakby nie posługując się prawem, a posługując się tym, co my możemy zrobić. Tomku, kurde, uwierz wreszcie znacznie większe twoje możliwości niż w to, co rząd jakiś głupi może zrobić. Jakikolwiek będzie rząd. Tomek, ty możesz znacznie więcej niż jakiś tam rząd, który chce coś zrobić. I kochani, ostatnia chyba rzecz, bo to i tak już bardzo długo trwa. Weronika mi też zarzuciła, że zabrakło jej w moim filmie, że nie powiedziałem o działalnościach pozytywnych i tak dalej. Uwaga, kochani, mój film był o kompromisie aborcyjnym. Nie był o całkowitym problemie aborcji i wszystkim z nim związanym w Polsce. No nie. To był tylko i wyłącznie odcinek o tym, czy jest właściwą katolicką, albo raczej nie, tak, niewłaściwą, czy jest dopuszczalną, bo to nie jest nigdy właściwa postawa, czy jest dopuszczalną postawą katolika, że on czytając rzeczywistość w jakiś sposób mówi, okej, zostańmy na razie przy tym, bo wydaje mi się, że działania kontra temu zrobią tylko jeszcze większą sieczkę. O tym był tamten odcinek. Kochani, ja się zgadzam, na przykład, że powinniśmy w Kościele znacznie bardziej się skoncentrować nie na przepychaniu tego prawa, tylko na tym, żeby stworzyć takie warunki, takie instytucje, takie rzeczy robić, żeby ludzie mieli mniejsze dylematy, kiedy przyjdzie do pytania, czy usunąć ciążę, czy nie usunąć. Znam księży, sam zresztą myślę już o kilku projektach. Może mi się uda, mam taką nadzieję, chciałbym je przeprowadzić. Znam księży, którzy na przykład robią zbiórki właśnie dla osób będących w ciąży trudnej sytuacji materialnej, gdzie tymi pieniędzmi się te osoby wspiera. Uwaga, na przykład, jestem przekonany, że jeżeli znowu jakieś katolickie środowisko będzie chciało wnieść do Sejmu ustawę tak o zaostrzeniu na przykład zakazu aborcyjnego w tej kwestii eugenicznej, bo uważam, to jest w ogóle pierwsza sprawa, to uważam, pierwsze powinno być zrobione, nie? Bo zabijanie dzieci po prostu chorych w łonie matki to jest po prostu bestialstwo, nie? Ale uwaga, samo wniesienie takiego projektu uważam jest bezsensowne i bezcelowe. Natomiast jeżeli będą wnoszone projekty, które będą jednocześnie zobowiązywały rząd do tego, że kiedy się na przykład zdiagnozuje, że dziecko jest chore, to będzie rządowa wypłata polegająca na tym, żeby to dziecko potem mogło być leczone i będzie takie zobowiązanie w tej ustawie, to jest znacznie lepszy projekt niż projekt, który mówi zatrzymajmy aborcję. Tak? Kochani, o tym w ogóle mówił Jan Paweł II. Mówi, jeżeli za tym zakazem nie pójdą instytucje rządowe, nie pójdą instytucje kościelne, Kochani, my w Kościele bardzo mało robimy takich rzeczy, nie? Łatwo nam jest krzyczeć, nie zabijaj, ale krzyczeć, dam ci pieniądze, żeby cię wesprzeć. To jest już znacznie trudniejsze, nie? I kochani, ja tu nie chcę nikogo oskarżać. Sam pewnie mam strasznie dużo do zarzucenia sobie. Zaproszę was w ogóle w najbliższym czasie najpierw do jednej akcji takiej modlitewnej, związanej właśnie z tym. Chcę wam też przedstawić kilka inicjatyw, bo napisało do mnie kilka instytucji, które zajmują się ochroną życia, ale właśnie w taki fajny, mądry sposób, które mają po prostu różne też projekty pomocowe dla kobiet. Chcę wam je przedstawić, żebyście zobaczyli, gdzie można pomocy szukać i żeby można było to przekazywać dalej. Mało tego. Też myślę o takim projekcie konkretnym, o pewnym konkretnym wspieraniu finansowym takich sytuacji. I uwaga, i to mamy robić. I uważam, jestem przekonany, że znacznie ważniejsze jest zrobienie właśnie takich działań, niż to ciągłe parcie, żeby jakąś ustawę przeprowadzić. No moi drodzy, chyba tyle to by było, bo odcinek i tak już jest tak koszmarnie długi, że nie wiem, czy dacie radę w ogóle. Ale ja się z niego cieszę. To było super. Tomku i Weroniko, kurczę, jak ludzie żeśmy porozmawiali, no. No po prostu, bo jestem przekonany, że chodzi nam wszystkim o to samo. Że nie musimy się obrzucać, że jesteśmy aborcjonistami, wichrzycielami nauki katolickiej i ten też w ogóle lewak z Moskwy. Matko, Moskwa takie ładne miasto, no. Moi drodzy, jesteśmy braćmi katolikami. Jasne, gdybym powiedział, aborcja jest w porządku, można ludzi zabijać. Tak, błagam, to po prostu przyjdźcie pod mój klasztor, po prostu i go spalcie. No nie, no przesadziłem, ale bo tam moi bracia jeszcze mądrzy mieszkają. Ale oczywiście, że gdyby ktoś w kościele powiedział, jestem za aborcją, no to wiadomo, że się z nim nie zgadzamy w ogóle i nie ma wtedy między nami no, wręcz dialogu, no bo jak mamy dialogować z kimś, to mówi, zabijajmy, nie? Tylko kochani, ja nie to mówię. I mam wrażenie, że my w trójkę, bo co do tamtej reszty, to nie mam przekonania, ale my w trójkę, a to zabrzmiało, nie? Znowu zrobiłem taką świętą trójcę. Przepraszam, nie o to mi chodziło. Ale że po prostu stoimy po tej samej stronie, chcemy tego samego, mamy różne metody, no to gadajmy o nich, no. To gadajmy o nich, nie? Przepraszam. Bo mam jeszcze strasznie dużo różnych myśli w głowie, ale chyba już wystarczy. To byłoby w tym odcinku chyba na tyle. Moi drodzy, moi kochani. To był chyba najdłuższy odcinek Q&A-owy w historii, tak mi się przynajmniej wydaje. Kochani, nie zamierzam oczywiście, żeby taka dyskusja teraz trwała w nieskończoność, tak, na Languście, że będę odpowiadał jakimś innym filmom. Nie, chciałem, żebyśmy spróbowali pogadać. W ogóle też strasznie fajne jest to, zobaczcie, że to świetcy mi odpowiedzieli, nie? W ogóle nadzieja Kościoła to są świetcy po prostu. To są tacy ludzie jak Weronika, tacy ludzie jak Tomek Samołyk, nie? To jest nadzieja Kościoła. Kochani, piękne to było. Ja się strasznie z tego cieszę. Bardzo się z tego cieszę. Dobra, tyle. Mam nadzieję, że nauczymy się chociaż trochę rozmawiać w Kościele katolickim. Nauczymy się kochać, nauczymy się szanować, a nie tylko się w kółko tym cholernym błotem obrzucać. Po co to komu i na co to? Nie rozumiem tego. Weroniko, Tomku, wielkie dzięki i bardzo się cieszę, że mogliśmy w ten sposób pogadać. To chyba tyle. Bez odbioru, ściskam, pozdrawiam, błogosławię i do zobaczenia w następnym odcinku. Z Bogiem, pa!